Witajcie drodzy. Cieszę się, że dzisiaj znowu jesteśmy zgromadzeni w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus. Chciałbym serdecznie przywitać Was wszystkich tych, którzy dzisiaj po prostu tutaj jesteście na naszym niedzielnym nabożeństwie. Być może jesteś dzisiaj z nami pierwszy raz. Może jesteś przelotem, dosłownie przejazdem, jesteś tutaj gościnnie. Również cieszę się z tego względu, że jesteś z nami. I chciałbym nam wszystkim dzisiaj uświadomić po raz kolejny bardzo mocno, że Duch Święty tutaj już jest. Że Duch Święty tutaj już jest. I wierzę, że działa i będzie działał dalej. Ale chciałbym teraz zweryfikować, czy trochę pamiętamy tego, co doświadczamy. O czym była mowa na zeszłotygodniowym naszym spotkaniu w niedzielę. Czy ktoś pamięta? Śmiało, śmiało. O miłości. No, jakbyśmy zapomnieli o miłości, to ja już bym dzisiaj nie głosił. A czy ktoś pamięta, jaka była usługa przed tą miłością? O sercu, tak. I dzisiaj będę kontynuował o sercu, ale został wylany pomiędzy jedną częścią serca, a drugiej częścią serca solidny fundament miłości. Jeszcze teraz zadam wam takie jedno pytanie. Kto wie, ręka do góry po czwartkowym nabożeństwie, bo tam byliście, że otworzyliśmy chór anielski. Kto był na tym czwartkowym nabożeństwie, ręka do góry? Okej. To może tutaj tylko tyle wrzucam i ci, którzy nie byli, może się zgłoście do tych, którzy byli w czwartek. Nie mówię tutaj, żeby was oskarżyć. Dowiecie się, dlaczego Kościół Elim otworzył chór, a w zasadzie on już istnieje, ale pewne słowo przekazane przez gościa nas umocniło w tym, że jesteśmy w chórze. Drodzy, będę kontynuował, tak jak powiedziałem na początku, nie bez powodu rozbiłem tą usługę na dwie. Nie chciałbym mówić dwa razy po godzinie, poprzednim razem mówiłem krócej, dzisiaj myślę, że uda się też jeszcze krócej. I ten temat brzmiał w następujący sposób, dlaczego serce jest tak ważne. Dzisiaj trochę dalej będziemy w przestrzeni sprawdzania motywów naszego serca, to co jest w naszym sercu, to co znajduje się w naszym sercu, co jest głębią twojego i mojego serca, czy twoje serce i moje serce jest rozumne, mądre, chłonne, przepełnione miłością, czy może jest nierozumne, niechłonne, gnuśne, zgorzkniałe, pyszne i nie ma w nim pokory. Chciałbym na samym początku przytoczyć fragment, który jest zawarty w pierwszej Księdze Królewskiej. Będziemy czytać od 3 rozdziału wiersz od 9 do 13 i dam krótkie tło, co się działo wcześniej. Jest to chyba jedyny człowiek, który modlił się o coś w taki sposób i tak trafił w gusta Boże. To jest król Salomon. W 5 wierszu tego 3 rozdziału mamy taką informację, że we śnie przychodzi Pan do Salomona i mówi bardzo krótko, zwięźle i na temat: pytaj, powiedz mi, co chcesz. Powiedz mi, co chcesz, abym ci uczynił. I teraz już przechodzimy do 9 wiersza. I tu jest taka odpowiedź. Daj więc Twojemu słudze chłonne serce, by umiał sądzić Twój lud, rozróżniać pomiędzy dobrem a złem. Bo bez tego, kto sobie poradzi z tak trudnym ludem jak ten? I Pan uznał tę prośbę Salomona za trafną. Dlatego, że prosiłeś właśnie o coś takiego, powiedział, a nie o długie życie, ani o bogactwo, ani o śmierć swoich wrogów, lecz o umiejętność rozumienia i słuchania. Aby właściwie rozstrzygać, to spełnię twoją prośbę. Oto daję ci mądre i rozumne serce. Takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą, ani taki jak ty nie powstanie po tobie. Ponadto daję ci też to, o co nie prosiłeś. To jest akurat w tłumaczeniu Zaremby, ten fragment przeczytany. I tutaj jest napisane: daj słudze chłonne serce. Inne tłumaczenia, chociażby uwspółcześniona Biblia Gdańska, Biblia Warszawska, właśnie mówi tutaj, formułuje rozumne serce. Ale z tego fragmentu tutaj to wyszło, Bóg mówi, dlatego że chciałeś to chłonne serce, tą umiejętność rozumienia i słuchania dam ci mądre i rozumne serce. Dam ci mądre i rozumne serce. I zadałem sobie to pytanie, czym jest chłonne serce? Próbowałem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Kilka myśli, które mi wpadło, gdy udzielałem odpowiedzi na to pytanie. Jest to serce zdolne wypełnić Bożą wolę, rozróżniać Boże pragnienia, jest w stanie cały czas się poszerzać, nie zostaje w miejscu zamknięcia. Ono nie zostaje w miejscu zamknięcia. Ja wszystko wiem. Ale raczej skłania się w kierunku, chcę przyjąć, zrozumieć i doświadczyć więcej. Otwarte na zmianę. I tutaj sobie jeszcze też napisałem, że jest to serce, które jest zdolne do korekty i napomnienia. I zwróćcie uwagę, że mówimy tutaj o przestrzeni mądrości i rozumu i zadalibyśmy sobie dzisiaj pytanie, czy określenie tego organu, tego serca jest teraz określeniem dobrego organu. Czy Boże Słowo, czy Biblia, czy ten przekaz tutaj w tej rozmowie nam się nie pomylił? Czy nie myślicie od razu sobie o głowie, prawda? O rozumie, o myślach, bo to by bardziej przecież pasowało, prawda? Ale tutaj mogę wam powiedzieć właśnie w ramach takiej ciekawostki, że ten symbol tego serca w starożytności był właśnie odnoszony do wewnątrz. Często też do tej ludzkiej inteligencji, pamięci czy atrybutów teoretycznie związanych z głową, ale mających początek w głębi twojego i mojego serca. Więc dzisiaj tutaj na samym początku, na podstawie tej modlitwy, już takie krótkie pytania, czy moje serce jest chłonne, czy moje serce posiada tą umiejętność rozumienia i słuchania, bo Salomon modlił się o to, tak? Chciał mądre serce, rozumienie i słuchanie, słuchanie Bożego głosu, Bożej woli, Bożych pragnień i słuchanie tego, co będzie w twoim życiu z tym, z czym ktoś się pojawi w twoim życiu, z różnymi sytuacjami, okolicznościami. Czy ja potrafię faktycznie zweryfikować to, co słyszę? I idąc dalej w tym kontekście rozumnego serca, chciałbym przytoczyć kolejny powiązany fragment. Wybrałem 5 Księgę Mojżeszową. Jest to 29 rozdział i będę czytał od samego początku, wiersz 1 i 3. I to słowo mówi w następujący sposób. Następnie Mojżesz zwołał całego Izraela i powiedział: wy widzieliście wszystko, co uczynił Pan na waszych oczach w ziemi egipskiej Faraonowi, wszystkim jego sługom i całej jego ziemi. To jest istotne. Te wielkie próby, którym przyglądaliście się, te znaki i te wielkie cuda. Lecz aż do dnia dzisiejszego Pan nie dał wam serca zdolnego zrozumieć, oczu zdolnych przejrzeć, ani uszu zdolnych usłyszeć. Autopsja życia narodu izraelskiego powinna spowodować zmianę w czym? W ich sercu. Wy widzieliście te wszystkie próby, wy doświadczyliście tych wszystkich znaków, a przed chwilą co przeczytaliśmy? Lecz do dnia dzisiejszego Pan nie dał wam serca zdolnego zrozumieć. Oczu zdolnych przejrzeć, ani uszu zdolnych usłyszeć. Powtarzałem to 2 tygodnie temu. Znowu to powiem teraz. Nikt z nas nie ma zdolności wykonania tego rentgenu serca. Ja z tej perspektywy nie mogę i ty nie możesz. Jedynie Duch Święty jest w stanie faktycznie, prawdziwie zbadać, spojrzeć, widzieć to, co jest w głębi. Oczywiście pewne symptomy, które wychodzą, jakieś też zewnętrzne rzeczy i te wewnętrzne trochę się nam udzielają i możemy coś powiedzieć, tak? Ale niejednokrotnie zdarza się, że nie zawsze to jest czymś trafnym. i adekwatnym do tego, co jest w środku. O tym rozmawialiśmy na podstawie historii Dawida, o dziwnym wyborze króla i do tego już nie będę wracał. Słuchajcie, Przypowieści Salomona, 20 rozdział, wiersz 5. Tam jest jeden wiersz, który chciałem przeczytać. Plany w ludzkim sercu są jak głęboka woda. Ten jednak, kto rozumie bieg spraw, umie jej naczerpać. Ja cię sobie tak pomyślałem, jaki to jest bezmiar. Wyciągnę kongresowiczów, bo było was trochę na pierwszym i na drugim kongresie. Nie wiem, czy ktoś się skusił na trzeci. Ile razy byliście nad morzem? Ile razy doszliście do tego miejsca, że fale zaczynają sięgać waszych stóp? Patrzycie w lewo i w prawo, jest bezmiar wody. Nic innego, tylko woda, woda i woda. Patrząc do przodu, nie widzicie lądu. Jakieś małe statki, które wypływają dalej, po chwili się tracą. I tutaj ta metafora, to porównanie jest bardzo ważne dla mnie. Plany w ludzkim sercu są jak głęboka woda. Nie pomyślałem nawet o tym, że tyle planów jest w moim sercu, że tyle planów może być w twoim życiu. I tutaj odwołam się do fundamentu miłości, o którym mówił Dawid, bo tytuł usługi Dawida, o ile dobrze pamiętam, to był bezmiar miłości. To się z tym wiąże, z tą masą tej wody, z tą głębokością, z tą szerokością. I list do Rzymian w 5 rozdziale, 5 wierszu zawiera następujące słowa. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Słowo tak mówi, że miłość Boża rozlana jest w twoim i w moim sercu. Zastanawiałem się nad tym fragmentem i no niestety, znowu mi przyszły jakieś pytania. Ile tych naczyń miłości zostało wlanych i ile tej płynnej miłości zawiera twoje i moje serce? No bo to przecież bezmiar miłości, prawda? W zeszłym tygodniu było o bezmiarze miłości, prawda? Moglibyśmy powiedzieć, że nam nie jest potrzebne kazanie, usługa, rozmowa o miłości, rozmowa o sercu. Pastorze, przecież ty wiesz, że w naszej podróży życia już słyszeliśmy to tyle razy, tyle godzin, ale przecież w czwartek ci, którzy byli na nabożeństwie, dowiedzieli się o fundamencie dwóch betoniarek. Jedna betoniarka to był fundament słowa, a druga betoniarka to fundament ducha. I złożyliśmy przyrzeczenie przed Panem, nie przed Szczepanem, że wiemy, że słowo ma moc, dotyka i zmienia, prawda? Więc czasem potrzebujemy przypomnieć sobie pewne przestrzenie, które są dla nas może znajome, może nietrudne, może już co jakiś czas właśnie o nich mówimy, ale pytanie, czy ty i ja wszystko przepracowałeś, w jakim jesteś miejscu twojego serca i tej miłości. Chciałbym przejść do jeszcze jednego fragmentu. To jest pierwszy list Piotra, 1 rozdział, wiersz 22. A skoro już oczyszczyliście swoje dusze w posłuszeństwie, w prawdzie, aby nieobłudnie darzyć się braterską miłością, to pokochajcie jedni drugich czystym sercem serdecznie. To pokochajcie jedni drugich czystym sercem serdecznie. Znowu jest ta miłość, która opiera się o ten ośrodek, którym jest serce. Czy da się kogoś kochać, jeżeli to nie jest miłość pochodząca z serca? Zacząłem sobie zadawać pytanie, czy jest coś takiego jak miłość intelektualna przez rozum bez połączenia z sercem. Nie wiem, może teraz powiesz, że bredzę i trzeba to będzie naprawiać. Zastanawiałem się nad tym. Drodzy, mówię tutaj o mądrym sercu, o rozumnym sercu, o chłonnym sercu, o człowieku, który modlił się o mądrość i dostał takie serce. I tam był fragment na początku, jak czytaliśmy w tej pierwszej królewskiej, że nie będzie takiego jak on. Po nim i nie było takiego jak on przed nim. A wiemy, że był Dawid. Prawda? Ale też do czego zmierzam? Zwróćcie uwagę, czy to chłonne serce, to rozumne serce, to serce, które słyszy, ustrzegło się przed upadkiem? Właśnie. Nie ustrzegło się przed upadkiem. I mówiąc o czystym sercu, w zeszłym 2 tygodnie temu zdefiniowaliśmy to, że nie chodzi to o to, że Pan nas widzi jako tych, którzy nigdy nie upadli, nie popełnili żadnego błędu, nigdy nie popełnili żadnego grzechu, ale jako takich, którzy, tak jak Dawid na podstawie Dawida, gdy zgrzeszył, pokutował, przychodził do Pana, gdy zrobił źle, pokutował, przychodził do Pana. To serce wrażliwe i mięsiste, pomimo tego, że upadał, powodowało, że znowu chciał być z Panem. Nie wypierał tego, co zrobił, czego dokonał, jak bardzo źle poszedł, bo wiedział, że to zrobił i przychodził do Pana, bo to serce nie pozwoliło mu iść dalej, ale przychodził do Pana. Jest dla nas też przestroga, bo przecież wiemy, mamy kilkanaście, może kilkadziesiąt sytuacji zawartych w Bożym Słowie, w Starym i w Nowym Testamencie, gdzie widzimy ludzi, którzy mają problemy z sercem, których serce jest zatwardziałe, których serce jest pyszne, których serce nie jest chłonne, ono nie jest mądre, ono nie jest rozumne, w nim brakuje pokory. W nim brakuje miłości. I w zeszłym tygodniu był bardzo konkretny przykład dotyczący syna marnotrawnego i syna Dawida. I tak podłączałem się pod tą opcję, o której Dawid mówił. Chyba mój syn Antoś też by trochę odrabiał, jakbym tak zareagował bez tego serca. Ale do czego teraz zmierzam? Zajęliśmy się bratem, który upadł, doszedł do wniosku, że wróci i przeprosi swojego ojca i zobaczy, czy da mu szansę. Ale wiecie, ta historia nie jest tylko historią o synu marnotrawnym, prawda? To jest niestety również historia, lub stety, bo to jest ten zły wzór, to jest to niebezpieczne miejsce serca starszego syna. To jest również historia starszego syna, która objawia to, co jest w sercu tego syna. I chciałbym, abyśmy właśnie rozpoczęli czytanie tego fragmentu. To jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, wiersz od 25, jeśli dobrze podałem i dobrze zapisałem. I możemy przeczytać. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypomniał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. To jest ta trudna część tej historii. Bo z jednej strony mamy obraz samego kogo? Boga Ojca, jego naturę, jego serce, miłość i łaskę, która odnosi się w okazaniu do tego młodszego. A z drugiej strony mamy obraz starszego syna. I napisałem sobie, jaki pierwszy wniosek przychodzi mi z tej historii. I doszedłem do takiego wniosku. To, o czym tutaj mówię, mogą być moimi subiektywnymi odczuciami. ty możesz dojść do innego wniosku. Może już teraz coś ci przychodzi, a gdy wrócisz do domu i może będziesz poruszony i siądziesz jeszcze raz do tej historii, pomimo tego, że ona była tydzień temu, Duch Święty wskaże ci znowu coś innego. Napisałem sobie tak. To jest główna myśl, która mi przyszła. Można mieszkać w domu Ojca, ale nie znać Jego i nie doświadczyć Jego ojcowskiego serca i miłości. Można mieszkać w domu Ojca, nie znać Jego i nie doświadczyć Jego ojcowskiego serca i Jego miłości. Czy ta sytuacja naprawdę podbiła to wszystko do takiej reakcji, do takiego stanu? Czytaliśmy o trudnych rzeczach, prawda? Ale z jednej strony, czy to nie jest nam nieludzkie, czy to nie jest nam obce, czy nie przypomina sobie teraz ktoś z nas sytuacji, w której był i być może wywaliło aż tak mocno w tym czajniku, że wiecie, ten korek w pewnym momencie wywala, bo jest taka temperatura i nagle się wszystko ulało i to, co było w środku, w końcu ma ujście na zewnątrz. Krótka charakterystyka tego, co tu się wydarzyło w kontekście uczuć, odczuć jakichś emocji, które wynikały jednak ze środka. Gdy usłyszał dobrą nowinę, bo ten, który w teorii nie żył, zmarł, ożył. Twój brat, twój kochany brat wrócił do nas. Radujmy się tym, świętujmy. On wrócił, on żyje, on jest dzisiaj razem z nami, prawda? Ale starszy syn, no właśnie, wpadł w gniew. Pierwsza rzecz. Nie chciał wejść do domu. Nie chciał wejść do domu ojca. Ojciec widział, co się dzieje, bo przecież znał serce swojego syna. Wyszedł, zaczął go uspokajać, zaczął z nim rozmawiać. I tu jest takie słowo fajne, które nam tu wpadło. Ale on był nieprzejednany. Rozumiem to, że trwał w tym stanie i nic nie dało się zrobić, aby ten stan i te okoliczności na tamten czas zostały zmienione. I tutaj ten charakter do ojca, taki trochę, wiecie, z zarzutem, z żalem, wypominający, tak jakby nie doświadczył prawdziwej miłości z serca ojca, pomimo że mieszkał w tym samym domu, co młodszy brat, prawda? Tak jakby, dla mnie jest tu taki ukryty motyw, pokazałeś, że go kochasz teraz, przed wszystkimi ludźmi, przed całą służbą, przede mną, wyniosłeś go teraz, pokazałeś tym czynem, że go kochasz, a on później się użala, prawda? Cały czas jestem z tobą. Służę ci, a ty mi nie dałeś tego koźlątka, abym mógł zabawić się z moimi znajomymi, przyjaciółmi, prawda? I zwróćcie uwagę, że to jest ta perspektywa tego syna. Dlaczego on tak odbiera tego ojca? Ojciec mu odpowiedział, no ale przecież, synu, to wszystko, co jest moje, jest twoje. Dawid nam mówił o tym zwyczaju, prawda? Że można było się przyjść, powiedzieć rodzicom, no słuchajcie, ja chcę moją część majątku. Nie wiem, czy to nam wskazuje, że ten syn ani razu nie przyszedł do taty, nie zapytał się, nie skorzystał z tego, co jego, ale tak naprawdę i tego syna. Wiecie, to jest trudna sytuacja, bo często zastanawiam się nad tym, jak bardzo widzimy tą miłość i tą łaskę okazaną synowi marnotrawnemu i tak bardzo ciągle mówimy o tej przestrzeni, ale na ile możemy widzieć, że tam się podziało w drugą stronę. I Boże Słowo nie daje nam płaszczyzny do tego, żeby dowiedzieć się, czy serce starszego syna się zmieniło, czy serce starszego syna stało się chłonne, mądre, rozumne, otwarte na słyszenie. I jak to jest możliwe, że w teorii i w praktyce tych dwóch synów ma inne spotkanie z sercem ojca i z tą miłością, która jest w tym ojcu? Bo tak zaczynam się zastanawiać, czy ten ojciec był niesprawiedliwy w tej sytuacji? A co miał zrobić? Tak, synu, masz rację. Przewalił ten majątek. Tak jak mówił Dawid, dokopiemy mu. będzie odrabiał pańszczyznę, będzie miał stawkę godzinową, będzie jadł, będzie spał, ale będzie robił po 18 godzin. Rozłożymy mu to na 26 lat. Masz rację, dojedziemy go tutaj. Czy to jest ojciec? Czy to jest prawdziwy ojciec? Czy tak by zrobił ojciec? No nie, on tak nie zrobił. Widać w nim tą zazdrość, tą niesprawiedliwość, to niezrozumienie. Wywaliło to bardzo mocno, podkreślam jeszcze raz. On był nieprzejednany. Tata nie mógł nic zrobić. Zastanawiam się, czy pojawił się w końcu na tej uczcie. Pełnej radości, pełnej wesela, żałoba się skończyła, bo jego brat wrócił. Ale czy jego serce, czy motywy jego serca pozwoliły mu w końcu tam być? Czy pozwoliły mu przywitać się ze swoim bratem, którego nie widział? Dlatego też to serce jest powiązane z miłością, z fundamentem wylania tej miłości, o którym czytaliśmy w liście do Rzymian w 5 rozdziału, w 5 wierszu, bo miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. Jakaś ta miara, jakaś ta dawka jest rozlana w twoim i w moim sercu. I napisałem sobie, że ta miłość uzdalnia mnie do przebaczenia, ta miłość uzdalnia mnie do wewnętrznego uzdrowienia, ta miłość uzdalnia mnie do rozumienia i doświadczania i ta miłość uzdalnia mnie do poszerzania mojego serca. Dlatego niejednokrotnie Boże Słowo mówi o tym, żeby badać nasze serca, prawda? Kolejna przestroga, bo tutaj już zeszliśmy na temat, w którym mówimy o sercu, które nie do końca jest sercem, które Pan chce, aby każdy z nas posiadał. List do Hebrajczyków, jeden wiersz z 3 rozdziału, wiersz 10. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem, oni zawsze błądzą sercem, nie poznali moich dróg. Oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. Prorocy, taka tuba Jahwe, która niejednokrotnie była używana przez tego proroka, prorokowali do krnąbrnego narodu izraelskiego. Niejednokrotnie dotyczyły te słowa zmiany ich serca. To było słowo od Pana, które miało zweryfikować, dotknąć, zmienić serce człowieka, odwrócić się od stanu, w którym był. Przykładowo mamy Ozeasza, 13 rozdział, będę czytał wiersz 4 i 6. A ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Od czasów ziemi egipskiej Boga poza mną znać nie miałeś, bo oprócz mnie nie ma wybawcy. Ja pasłem cię na pustyni, w ziemi nieustannej suszy, lecz gdy znaleźli się na swoim pastwisku, nasycili się. A gdy byli syci, ich serce wpadło w pychę. I dlatego o mnie zapomnieli. Wiecie, takie myśli mi przychodzą przez te 3 tygodnie, że to nie jest tak, że są jedne ustawienie serca i one już działają i tak jest dożywotnio, prawda? Czasem właśnie jest ten zwrot, po który też sięgam, przywrócić coś do ustawień fabrycznych. I przychodzi mi tutaj czas, w którym ja się nawracałem. Czas, w którym moje serce spotkało się z Panem. Czas, w którym to doświadczenie Bożej miłości było tak mocno we mnie. Często mówimy o tym okresie, że jest to ta pierwsza miłość, prawda? I czasem mówimy, że wracamy do tego, a jaki ja byłem w czasie mojej pierwszej miłości, wtedy, gdy się nawróciłem? Kilka miesięcy, pół roku, rok, dwa. Jakim było moje serce? Bo być może czasem trzeba sięgnąć do tych ustawień fabrycznych na nowo, przywrócić coś, co znowu nie działa. Pewne płaszczyzny w tym procesie pokazują, że coś się podziało, a ja muszę zareagować, bo jeżeli czytam słowo i ono jest żywe i prowadzi mnie do zmiany, a zmiana ukierunkowuje mnie na Chrystusa i dzięki temu wzrastam, to trzeba dzisiaj sobie odpowiedzieć na to pytanie. Badaj swoje serce. Co jest w twoim i w moim sercu? Coś Też ciekawego, ale teraz z Nowego Testamentu. Kolejny fragment z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, wiersz 15. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił. Tu jest odwrócona kolejność. Wcześniej zaczęło się od serca przez uszy i wzrok. Stępiały ich uszy, zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli. A sercem nie zrozumieli. To jest znowu to określenie, które nie tyczy głowy, umysłu, mózgu, ale dotyczy serca, rozumne serce. O kim myślicie na taki pierwszy strzał, gdy mówimy o zatwardziałym sercu? Kto? Faraon, dokładnie. Poza teraz starszym bratem, który ma pewne oznaki zatwardziałego serca. Faraon. On się wpisuje w historię zatwardziałego serca warsztatowo. Wypisz, wymaluj, to jest po prostu świetny fragment Bożego Słowa, przykład, w którym widzimy, jak to wygląda. Jest ono nieczułe, niewrażliwe, nierozumne, niesłyszące, czyli finalnie jest to serce, które błądzi i serce, które upada. Prawda? I ktoś dzisiaj by powiedział, że Bóg to przecież zaplanował. Tak? Bo powiedział Mojżeszowi, że zatwardzę serce Faraona. Ale ja zadaję sobie dzisiaj pytanie, czy Bóg inaczej by zareagował, jeżeli on by zaczął się zmieniać. Nie wiem. To jest pytanie. Nie wiem. Nie chcę uzyskać na nie odpowiedzi. Ale między innymi w tej historii możemy przeczytać kilkanaście takich fragmentów, które się przejawiają, pojawiają i pokazują jedną wielką ścianę. I tutaj będą trzy fragmenty przygotowane z drugiej księgi Mojżeszowej. Najpierw 8 rozdział, potem 9. 8 rozdział, 19 wiersz, część B od połowy. Ale Faraon pozostał nieprzejednany i ich nie posłuchał, tak zresztą jak zapowiedział Pan. Słyszeliśmy przed chwilą to słowo? Syn pozostał nieprzejednany. To nam wskazuje, że jest to podobieństwo w tych sercach. Tylko tutaj to serce Faraona już odpala się na skalę maksimum. I dalej, rozdział dalej, 9 rozdział, wiersz 12. Pan jednak zatwardził serce Faraona. Stąd nie chciał ich posłuchać znowu. Tak zresztą, jak Pan zapowiedział Mojżeszowi. Nie trzeba szukać daleko dłużej. Pozostajemy w tym 9 rozdziale, przeskakujemy do wiersza 35. Tutaj jest tak jakby podbicie już tego, co się dzieje. Bo tutaj czytamy, ponownie schardział i nie wypuścił synów Izraela. Znowu tak zresztą, jak Pan zapowiedział za pośrednictwem Mojżesza. Ale wiecie, my bierzemy obraz tego człowieka, obraz Faraona i ciągle mówimy o tym, jaka to jest dla nas przestroga, zapominając o tym, bo Dawid ruszał pewne też trudne fragmenty podczas swojego kazania i mówił do nas, Kościele, nie odbierzcie tego źle, ja was nie osądzam, ale takie rzeczy mają miejsce pośród nas. Mogę naprawdę zatwardzić swoje serce. Na ludzi. Na obojętność wobec ludzi. Na obojętność wobec Bożego Słowa. Prawda? Mogą się zdarzyć takie odcinki twojego i mojego życia, że to serce już jest tak twarde. I to jest bardzo niebezpieczne, bo ta historia pokazuje nam upadek tego człowieka, a miejsce starszego syna pokazuje, że nie dowiemy się dzisiaj tu i teraz na ziemi, czy udało się stworzyć czyste, wrażliwe, mięsiste, rozumne, mądre, chłonne serce. Wiecie, że Bóg mówi cały czas, w każdym momencie naszego życia Ja jechałem tutaj na nabożeństwo, stanąłem na stacji Y, bo może się okazać, że powiem, jaka to stacja i może się okazać, że tam pracuje wasz znajomy, wasza koleżanka albo wasza przyjaciółka. I kupiłem dwie butelki wody. Ja lubię słuchać życia, jakkolwiek to zabrzmi. Czyli pozornie nic nieznacząca sytuacja, wchodzę i kupuję wodę. Zobaczyłem dwóch klientów, dwie panie, które obsługują, i przychodząc do kasy słyszę coś takiego: ale wiesz, ja nie jestem złośliwa, ale ja sobie to zapamiętam. Ja wchodzę z kamienną twarzą i mówię: Boże, dzięki, jesteś dobry. Ona nie jest złośliwa, ale zapamięta. To jednak czy nie jest złośliwa? Bo za długo będzie pamiętać. I teraz tak, patrzcie, to jest taka zwykła sytuacja. To jest taka prosta sytuacja. Osób, których tutaj nie ma. Sytuacja, o której nie wiem, o co chodzi. Może to inna pracownica, której nie było. A nie jestem złośliwa, ja sobie zapamiętam. Czyli ja dam jej odczuć następnym razem, bo będę to pamiętać, tą sytuację. Czy to jest wrażliwe serce? Czy to jest serce wypełnione miłością, wylanym tych kilka litrów, tych pojemników, tych naczyń miłości rozlanych w tym liście do Rzymian, które spowoduje, że ta sytuacja była dla mnie trudna, ale ja przepracuję to przed Panem, bo chcę mieć czyste serce i wrażliwe. I zmusi mnie do jakiegoś procesu, do jakiegoś działania, ale ja w to wejdę, żeby tam nie było jakiegoś nieporozumienia, jakiegoś zgorzknienia, jakiegoś żalu. I jednak niech te długie niepamiętanie nie zmieni tej relacji przez pryzmat tej sytuacji w coś bardzo trudnego dla ciebie i dla mnie. Dalej, w kierunku gdzieś tam jakiejś przestrogi. Piąta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, jeżeli się nie pomyliłem, to wiersz 65. Lecz i u tych narodów nie zaznasz wytchnienia, nie znajdziesz tam miejsca na spoczynek stóp. Pan da ci tam trwożne serce, przygasłe spojrzenie i obolałe wnętrze. Zaczyna się od serca. I to może być choroba, która rozprzestrzenia się od serca i idzie dalej. Przygasłe spojrzenie, obolałe wnętrze. Pan da ci trwożne serce. Wiecie, napisałem sobie coś takiego w jakim kontekście. Ten rok jest dla mnie rokiem, w którym Pan Bóg mówi do mnie na przekór temu, co słyszę, co widzę, relacje ponad racje. Bo chciałoby się powiedzieć racje ponad relacje, prawda? Czy Kościół jest miejscem, w którym możemy mieć pionową relację z Panem i poziomą z Kościołem, pomimo różnych naszych prywatnych racji? Tak? Czy nie? No bo właśnie może zakończyłeś tydzień pracy, w piątek już 13:58, wszyscy są rozgrzani, idą do domu, ale ta ostatnia rozmowa z tym pracownikiem, zakończyłeś tą kropką, powiedziałeś mu: ja miałem rację. I adios do domu. I w poniedziałek go zobaczysz w pracy. To była błaha rzecz. Bo może to był problem dotyczący kryzysu służby zdrowia, który trwa nie od dzisiaj i nikt nie umie sobie z tym poradzić. Bo słyszymy o różnych przypadkach, ale musimy to równoważyć dobrymi rzeczami, dobrymi specjalistami, dobrymi sprawami. Prawda? Działa to w jedną i w drugą stronę. Więc ja mogę mieć rację opartą tylko na złym słowa mówieniu o służbie zdrowia, ale moja autopsja życia może spowodować, że będę widział problemy, ale będę mówił o dobrych rzeczach. Nie tak dawno Sonia trafiła do szpitala i słyszeliśmy kontekst, jak to się stało, że trafiła do szpitala. I moglibyśmy właśnie powiedzieć, no tam niedobra była ta opieka medyczna, prawda? Ale bądźmy ponad tym. Starajmy się wierzyć, że to się zmieni. Że moja autopsja życia nie będzie opierała się tylko na złych momentach i złych doświadczeniach. W czwartek mieliśmy wycinany migdałek. Pan lekarz, tak jak to mówi moja córka, pan Adaś, bo pan Adaś przyszedł i po zabiegu zaczął nam mówić o spostrzeżeniach dotyczących dziecka. Zakończył swoją rozmowę w taki sposób. Jestem dla was 24 godziny na dobę, macie mój numer. Cokolwiek się stanie, jakakolwiek sprawa, w której widzicie, że coś jest nie tak, dzwonicie bezpośrednio do mnie. Ja nie wiem, czy to jest normalne. Ale wiem, że to było dla mnie piękne. I nie powiedział tylko mi, bo przyszedł pastor z pastorową, z świętą rodziną, ale obok była pani, której nie znałem i powiedział jej to samo. I tych zabiegów jeszcze było kilka, więc zakładam, że powiedział kolejnym osobom to samo. To serce. Fundament. Prawda? Wczoraj byliśmy w gościach. W Dzięgielowie. U Sebastiana i Magdy Popławskich. Dla części z was są anonimowi, dla części nie. Mieliśmy dobrą, trzygodzinną rozmowę. Ale rozmawialiśmy o problemach Kościoła. Ci, którzy wiecie, Sebastian jest ulokowany w Betelu, w Kościele Zielonoświątkowym. Jest starszym zboru. Mówiliśmy o różnych problemach, z którymi Kościół się zmaga. Mówiliśmy o rzeczach bardzo, bardzo widocznych, w których jak dochodzi do złamania pewnych spraw etycznych związanych z takimi grzechami, to Kościół od razu widzi, staje, informuje, bo ktoś za dużo spożył alkoholu, bo ktoś się upił. Wszyscy to widzimy. A Sebastian powiedział coś takiego. To mnie bardzo dotknęło. A czym jest plotkarstwo i obmowa? Dlaczego nie reagujemy tak samo? Bo to też jest problem. Dlaczego nie jesteśmy tak wrażliwi, jeżeli dana siostra, dany brat od miesięcy, od lat ma taką perspektywę i wiemy, że ona to robi? Dlaczego Kościół wtedy nie zareaguje? Bo co? Bo to się tyczy ciebie i mnie. W jakimś stopniu. Czy nigdy o nikim nie plotkowałem, nie obmawiałem? No niestety, zrobiłem to. Ale chcę mieć czyste serce. Chcę przychodzić do Pana. Chcę być wrażliwy. Nie chcę pozwolić na to, żeby pastor taki był. Jestem w procesie. Staram się zwyciężać. Czasem może polegnę. Że to są tak proste rzeczy. Serce przepełnione miłością jest w stanie i zdolne robić cokolwiek. Dowiedziałbyś się o tym, może to odbierzesz jako oskarżenie, gdybyś był na poniedziałkowej modlitwie. Bo pastor wyszedł i zwrócił uwagę na coś, co miało 1,5 miesiąca temu. Gdy Kasia Cieślińska mówiła nam o warsztatach ewangelizacyjnych, ale zanim do nich przeszła, powiedziała: doświadczyłam dotyku Bożej miłości. To było tak silne i mocne, że, ja to tak parafrazuję, jakby to trwało dłużej, moje ciało i moja dusza nie uniosłaby tego. To uzdolniło mnie do tego, że mogę wyjść do tych ludzi. Ja się cieszę, że pastor to powiedział, bo liczyłem na to, że ktoś z Kościoła przyjdzie i mi o tym powie. Nie chodzi o to, że pastorzy są top. Jego to dotknęło i poruszyło, ale podzielił się przed Kościołem na spotkaniu modlitewnym w poniedziałek. Miłość jest tym motywem. Praktyczna rzecz, bo mówimy o sercu ciągle. Wiecie, jakie mamy ogromne potrzeby tutaj w służbach? Czasem zadajecie mi pytanie, czemu nie ma tego, czemu nie ma tamtego. Przychodzicie do starszych, starsi przychodzą do mnie. Mamy problem, pastorze. Nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, nie od roku, nie od dwóch. Ciągle nam brakuje ludzi. Zerknijcie teraz wszyscy na Julkę, która wyświetla. Tam są trzy dziewczyny. Julka, Dorotka i Sara. Jeżeli się pomyliłem, to od 4 albo od 5 lat wyświetlają we trójkę. Prosty rachunek. Mamy 8 spotkań w miesiącu, są 3 dziewczyny, łatają 6 spotkań, zostają 2, trzeba je wziąć. Gdy któraś zachoruje, trzeba wziąć 4. spotkanie. Przez 5 czy 4 lata nie było tąpnięcia w żadnej z nich, bo mogłyby powiedzieć, że kryzys jest tak duży, że za chwilę jedna wypadnie, zostanie połowę załogi potrzebnej, ale serce to nie jest gloryfikacja. To jest stwierdzenie jakiejś części faktu autentycznego, motywu wynikającego z serca. Prawda, drodzy? W czwartek usłyszeliśmy, że ty i ja możesz. I w minioną niedzielę i w czwartek, który był teraz, obaj usługujący zostali nagrodzeni oklaskami. Co to oznacza? To oznacza, że w jakiś sposób Kościół zareagował na bieżąco na to, co słyszał. To był przekaz formy zewnętrznej i wewnętrznej. Wierzę, że tak. Ale to nie spowodowało prawdziwej odpowiedzi, co ja zrobię z tym słowem lub co zrobiłem do dnia dzisiejszego. Do tu i teraz, do tej niedzieli 11:22. Bo jeżeli w czwartek dowiedzieliśmy się, że możesz, to ty mogłeś zareagować tak, bo byłeś w czwartek. Jest jeszcze szansa, że możesz do mnie przyjść po nabożeństwie i możesz powiedzieć, pastorze, ja już teraz wiem, że mogę. Co jest do zrobienia? Co ja mogę? I to jest wszystko na poziomie serca, na bazie miłości, pragnień, motywów, doświadczenia. Zgadza się czy nie? Bo jesteśmy domem, jesteśmy rodziną. Przechodząc do końca, historia z życia, która nie kończy się happy endem. Wspominałem wam jakiś czas temu, że pod moją opiekę znowu wpadło dwóch bezdomnych, Jarek i Janek. Jeden z nich, starszy Janek, niespełna 60-latek, trafił na dni uwolnienia. Do Wisły nie trafił tam sam, ja go zawiozłem w piątek, odebrałem go w niedzielę. Bezpośrednio po nabożeństwie jechałem po niego. Ktoś sobie zadaje pytanie, czy mógł to ktoś zrobić poza pastorem? Mógł. Rozumcie mnie dobrze, czytajcie to. Ale ja podjąłem taką decyzję akurat w przypadku tego człowieka i ja go zawiozłem i ja go odebrałem. Po tym czasie obaj mieli jechać do ośrodków. Ośrodek w Krakowie był gotowy, Koszalin był gotowy. Ale niestety tydzień później lub stety to miasto świętowało święto trzech braci. Stety i niestety. Dla niektórych balanga, święto piwa, każda dobra okazja jest po to, by się napić. Prawda? Lub spotkać się z ludźmi i można się napić. Akurat tutaj wyciągam, eksponuję i podnoszę to do takiego stanu. I wiecie, nawiązałem współpracę z MOPS-em. Obie te panie zapytały się mnie, pastorze, czy dasz nam znać, jeżeli chłopaki pójdą w transport? Bo bardzo nam zależy, żeby oni zmienili swoje życie. Ja mówię tak, odezwę się. W poniedziałek byliśmy umówieni na 9 rano. Chłopaki nie dotarli. W niedzielę dzwoniłem przypominająco. Już wiedziałem, że świętowali. Słyszałem, nie czułem, bo przez telefon nie miałem możliwości. Nie chciałem ich oskarżyć, ale słyszałem. Mówi Jarek, zawiedliście mnie. Jest 9:30, ja mam dzień wolny, czekam tutaj na was. Bo byliście gotowi na to, żeby zmienić swoje życie. Pastorze, pastorze, my jesteśmy dalej gotowi, my się zbieramy, my się pakujemy, my jedziemy. Nie ma problemu. To o 13 w poniedziałek, 4 godziny później. Przyjdźcie do mnie, ustalamy wyjazd we wtorek i w środę. Nie przyszli. Jeden z nich był tutaj sam, ten starszy, Janek. Pewnego dnia rozpłakał się i powiedział, ja mam dość swojego życia. Jeżeli mi nie znajdziesz ośrodka w ciągu 2-3 tygodni, to się źle skończy. Zrób to dla mnie, stań na głowie. Ja mówię, ja nie jestem Jurek Owsiak. Nie jestem w stanie tego zrobić czasem, ale finalnie mówię, udało się. On czekał, on płakał, modlił się, wołał do Pana. Był po spotkaniu z Panem na tych 3 dniach dni uwolnienia. Od 2 tygodni zacząłem komuś pomagać i okazało się, że historia jest taka, że ta osoba zna Janka i Jarka. I ta osoba w piątek powiedziała mi, że Janek zmarł 2 tygodnie temu. To jest druga sytuacja, w której ktoś, kto jest blisko mnie, za jakiś czas umiera. Nie wiem, czy macie taką autopsję i doświadczenie. Za pierwszym razem sobie nie poradziłem, bo byłem w innym miejscu duchowego mojego życia. Czułem oskarżenie o życie tego człowieka, że nie zrobiłem wszystkiego, co mogłem. Tym razem zacząłem dziękować Bogu. Może pomyślicie, że to jest egoistyczne, ale dziękowałem mu za moje czułe i wrażliwe serce. Za to, że oboje mnie trochę przekopali w pewnych sprawach, ale poświęciłem temu człowiekowi ostatnie 2 miesiące jego życia. Prawda? I Pan chciał się upomnieć o jego serce. I ja nie wiem, czy się upomniał. Ale smutno mi było od piątku, bo już go nigdy nie zobaczę. I Pan dzisiaj się upomina ciągle o Twoje i o moje serce. Ja w tym miejscu chciałbym zakończyć moją usługę i powiem amen.